Będzie to przemówienie etyczne, ale nie w takim sensie stricte, bo nie zamierzam na przykład opowiadać czy omawiać jakieś konkretnej zalety i rozwijać ten za i przeciw, ale chciałbym posłużyć się pewnym biblijnym przykładem, by uwypuklić pewien ciekawy problem, który sprawia trudność ludziom szczerym, chcącym wierzyć w opisy biblijne, że one pochodzą od dobrego Boga i że Bóg jest w porządku, że nie nagina swego prawa, że jest sprawiedliwy i tak dalej. Otóż można by zadać pytanie, czy Jakub był oszustem. Ten Jakub, o którym mówiliśmy w pierwszej części. Chodzi nam o postępowanie jego z jego bliźniakiem, bratem bliźniakiem. A więc mamy dwie kwestie. Sprzedanie pierworodztwa, które może być wątpliwe, przez przeciwników Biblii jest wykorzystywane właśnie jako wątpliwe moralnie postępowanie patriarchy, któremu Bóg mimo to błogosławi. Że go oszukał tego, czy tam wykorzystał. No i drugie, że potem swego tatę Izaaka tam, powiedzmy językiem brutalnym, oszukał, tak niektórzy mówią. A więc to jest bardzo ciekawa historia. Być może znacie rozwiązanie tych kwestii. Ja na przykład słuchając wielu przemówień braci na konwencjach, na ten temat również bywały, nie znalazłem nigdy satysfakcjonującej odpowiedzi na te właśnie problemy. Jak to się stało, że Bóg błogosławi, mimo tego, że tutaj jest sprawa jakaś wątpliwa. Ten obraz taki wydawał się niepełny, ale znalazłem coś w Strażnicach u brata Russella, który coś takiego, co prawdopodobnie tą lukę wypełnia i pokazuje, że ten obraz, gdy się weźmie pod uwagę, co tam jest napisane w tej Strażnicy, o czym powiem tam w pewnym momencie, daje powiedzmy takie poczucie, że rzeczywiście to nie musiało tak wyglądać źle, jak wykorzystują krytycy Biblii tą sprawę. Najpierw kilka takich wstępnych przypomnień o całej tej wspaniałej, szlachetnej rodzinie, która powiedzmy ma początek w Abrahamie. Otóż to jest cały czas kontynuacja tego samego Bożego poselstwa, że w Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, że będę błogosławił Tobie i potomkom Twoim. Tak było powiedziane Abrahamowi. Tak było powiedziane Izaakowi, tak było powtórzone Jakubowi. No i tutaj się te powtarzania skończyły, co było trochę wspomniane w pierwszej lekcji, że Bóg pertraktował, czy wchodził w relacje tylko z poszczególnymi wtedy jednostkami. I nasz obraz sytuacji między Izaakiem, między Ezawem a Jakubem dotyczy okresu właśnie patriarchów. Oczywiście żyje Izaak, żyje jeszcze Abraham i pojawiają się dzieci Izaaka. A więc jesteśmy głęboko w okresie patriarchów. Jakub ma jeszcze przed sobą całe swoje życie, a jak przypomnę, żył lat 147. Zanim doszło do narodzin tych bliźniaków, tych bliźniąt, to wcześniejsze wydarzenia też były ciekawe. W skrócie je tylko tak nakreślę, że Abraham dostał obietnicę od Boga, że w jego potomku będzie błogosławiony cały rodzaj ludzki. No i na tego potomka czekał i się doczekać nie mógł. Czekała również z nim Sara, na tego potomka, ale Pan zamknął żywot Sary, jest napisane, i nie rodziła. No i wzięli sprawy w własne ręce. Sara mówi, to ja nie rodzę, ty stary jesteś już, ja jestem też stara. Wtedy byli około 70 mieli. No więc na tamte realia to może nie tacy starzy, tak? Na dzisiejsze starzy. I mówi, masz tutaj tą młodą Egipcjankę. Ona jako surogatka, dzisiaj byśmy powiedzieli. I zróbmy to, żeby obietnicę Boże wypełniać. No i tak się stało. Urodził się Ismael. Gdy Ismael się urodził, Abraham miał 86 lat. bracia i siostry. No i Ismael podrastał, żył, rozwijał się, a Bóg do niego przemawia i mówi: o, jak widzisz te gwiazdy, to wszystko na niebie, to ja ci teraz obiecuję, jakby po raz kolejny, że będę ci błogosławił i w twoim potomku będzie tam ta ziemia błogosławiona. I mówi: ale w twoim potomku spłodzonym z Sary. Abraham na to: panie, niech tylko Ismaelowi się dobrze wiedzie, jest wszystko w porządku. On przyjmuje, że takie wypełnienie obietnicy wystarczy. A Bóg mówi: nie, no to potomek będzie z Sary. Sara to posłyszała, tam się śmieje przy innej okazji. Pan mówi: śmiała się, ona mówi: nie śmiałam się. Przypominacie, to bardzo sympatyczne są określenia, takie ludzkie, tak? Bo się bała. Bała się, że... Może gdzie okłamała Boga, czy tam Pana, mówiąc, że się nie śmiała? No to nie jest kłamstwo, tak? Rozumiemy ten klimat. I urodził się Izaak. No i jak to w rodzinach bywa, następuje pewien konflikt między dziećmi. Rodzice chcą jak najlepiej, ale między dziećmi nieciekawie, bo ten starszy prześladował młodego Izaaka i za to między innymi została wygoniona Hagara. Ale wcześniej też mieliśmy konflikt między braćmi, już prawie po wyjściu z Edenu jakiś czas, między Abelem i Kainem. Tutaj mamy drugi konflikt między Izaakiem a Ismaelem. Teraz będziemy mówili o trzecim konflikcie między Jakubem i Ezawem. To był taki konflikt wyraźnie zdefiniowany. I tutaj były konkretne powody o to, by się skonfliktować, ale ma akurat ten konflikt piękny happy end, czyli dobrze się kończy. Jeszcze są inne konflikty w Biblii, jak w Nowym Testamencie, ten między synami z przypowieści o synu marnotrawnym i być może jeszcze jakieś, których nie pamiętam. W każdym bądź razie Pismo Święte jakby nam pokazuje życie człowieka od strony bardzo prawdziwej, bo my tego w własnych rodzinach doświadczamy takich rzeczy i mówimy: o tak, nawet ci wielcy mężowie Boży mieli podobne problemy, co my miewamy. Tu nie chodzi o to, żebym komuś konkretnie mówił, kto ma, tylko no, zdarza się i tak, że nasze dzieci nie są ze sobą w harmonii i w związku z tym, no skoro Izaaka dzieci nie były w harmonii, to, no, to może i nasze też mogą nie być w harmonii i się to może dobrze, bracia i siostry, skończyć. No to przechodzimy teraz do tego następnego pokolenia. Izaak, mili bracia i siostry, żeni się z wybranką, no nie swoją, tylko Bożą, bo on jej nie widział, zanim się z nią ożenił, z Rebeką. Tak, dobrze mówię, czy z Rachelą? Z Rebeką. Czy wam się mieszają te imiona? Muszę powtórzyć dwa razy właśnie, żeby na pewno była to Rebeka. Rebeka to była siostra tego niedobrego człowieka, do którego potem uciekł Jakub, Laban. To było rodzeństwo. Tak, żebyśmy uchwycili te zawiłe sytuacje, które za chwilę będą przedmiotem naszej analizy. I gdy ta Rebeka przyszła, a Izaak akurat szedł na pole, zobaczył piękną kobietę, ona siadła z wielbłąda, Sara już wtedy nie żyła, i pojął ją za żonę, jest napisane, i kochał ją, czy miłował ją. Miłował ją. Bardzo piękne stwierdzenie. Mąż miłuje swoją żonę. Ale to jest i w Nowym Testamencie, że mąż ma miłować żonę, a żona ma też miłować męża? Nie. Bać się. Tak jest napisane. No jest napisane, czy nie? Tak jest napisane. Mąż ma miłować, a żona ma się bać. Bracia i siostry, ale to jest dygresja, nie mówię, że tak ma być. Chodzi o to, że również mąż ma miłować, to chciałem podkreślić. I ten Izaak, jak się ożenił ze swoją wybranką, to miał 40 lat. I wiecie, że oni przez 20 lat nie mieli potomstwa? To jest oczywiste, bo napisane w piśmie, ale często uchodzi naszej uwagi. Przez 20 lat próbowali mieć dzieci. Jest napisane, że Pan zamknął łono Rebeki. A Izaak modlił się do Pana za żoną swoją, po to, aby miała dzieci. No bo mamy kolejny ten sam problem. Mijają lata, a obietnice Boże się nie posuwają, bo nie ma potomków. A Bóg mówi, że w twoich potomkach wasza rodzina będzie jak piasek. Jaki piasek, jak 20 lat czekamy i się nic nie dzieje. No i w końcu się doczekali. Ale zwróć uwagę na wyraźną interwencję Izaaka po 20 latach oczekiwania. To oznacza, że skoro ożenił się, gdy miał 40, a 20 lat czekał, to ile miał lat, gdy się dzieci urodziły? 60. Nie wiadomo, ile miała jego wybranka, ale ona mogła być młodziutka. Ale on miał 60. Czyli wcale nie był taki młody. Ożenił się, jak miał 40. Ale gdy on miał, bracia i siostry, 60, to jego tata, czyli Abraham, miał 160. I jeszcze żył, bo dożył do 175. Czyli zobaczmy. W momencie, gdy się rodzą dwaj bracia, bliźniacy, Jakub i Ezaw, jeden ojciec ma 60, a Abraham, ich dziadek, żyje gdzieś tam w pobliżu, nie wiem gdzie, może dalej, może bliżej, ale myślę, że w osiągalnej dla piechura odległości, przy tam 3 miesiące podróży nie było żadnym problemem, ma lat 160. Dobrze mówię? Tak, tak mi tu wychodzi z tych dywagacji. I narodzenie tych dwóch bliźniąt było takie dosyć nieoczekiwane, znaczy takie inspirowane przez Boga. Bo w łonie Rebeki rozwijały się bliźnięta, ale ona była zatrwożona o to, co się tam dzieje. Różne przekłady Biblii różnie podają, co się tam w tym łonie jej działo, a niektóre mówią, że dzieci walczyły ze sobą. Nie wiem, jak to jest, nie rodziłem, nie czułem tych ruchów, ale siostry wiedzą, jak się rozpycha jeden, jak jest dwóch i się tam wzajemnie boksują. I poszła Rachela po poradę do Boga. Takie pytanie stawiając, jeśli tak ma wyglądać moje całe życie, to jest jeden z przekładów, tak mówi, dlatego o tym mówię. Jeśli tak ma wyglądać moje całe życie, to po co na mnie to przychodzi? Jakby ona, czując, że no, bo że bliźniaki miała, to chyba jest do wyczucia, nie wiem zresztą. Ale siostry może pomogą. Wiadomo, no nie było USG, ale jak kobieta ma bliźnięta, to wie, czy nie? Może wie, może nie wie, dobra. Małżonka moja nie miała bliźniąt, więc nie kiwa głową. I chodzi o to, że ona coś przeczuwała, że to potomstwo będzie w stanie ciągłej walki. I taką troskę wyraża jakby proroczo na przyszłość. Jeśli tak ma wyglądać całe moje życie, że te dzieci będą z sobą walczyć, to tak naprawdę po co mi to? No to jest zdrowe podejście, bo która matka chce, żeby jej dzieci były wrogo do siebie nastawione? A co jej Bóg na to odpowiedział? Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 25, wiersz 23. A Pan jej odpowiedział. Dwa narody są w Twym łonie. Dwa odrębne ludy wyjdą z Twych wnętrzności. Jeden będzie silniejszy od drugiego, a starszy będzie sługą młodszego. No to, że jej wyjaśni, że są bliźniaki, no to jest taka, bym powiedział, fizjologiczna sprawa, ale gdy jej powiedział, że starszy będzie sługą młodszego, to musiało ją zastanowić. I to proroctwo pieczołowicie na pewno złożyła do swego serca i pamiętała o tych słowach, bo ktoż by nie pamiętał, gdy Bóg przemawia. Coś na wzór tego, co Maria, matka Jezusa, słyszała o Jezusie, to zawsze tam jest komentarz taki podany w Ewangeliach, że Maria to składała do swego serca, tak? Podobnie zapewne było i z tą niewiastą. Odczytam kilka teraz wersetów, które są związane z tymi narodzinami. To jest właśnie pierwsza Księga Mojżeszowa, 25 rozdział. I przeczytamy, jak to było i jaki był stosunek rodziców, czyli Izaaka oraz Rebeki, do tych swoich dzieci. 25 rozdział. od 19. A takie są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka. Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Batuela, Aramejczyka, z Padan Aram, siostrę Labana, Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła, jeśli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? No to nie jest zbytnio czytelne, ale są różne inne wersje tego widocznie trudnego po hebrajsku fragmentu. Poszła więc zapytać Pana, a Pan rzekł do niej, dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z Twego żywota, jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu, a gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta. I wyszedł pierwszy, rudy, czerwony, inne przykłady mówią, cały jak płaszcz włochaty, czyli pokryty owłosieniem, i nazwano go Ezaw. Ezaw znaczy czerwony, tak jak Edom znaczy czerwony. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięte Ezawa i nazwano go Jakub. No to zdaje się, wykłada się trzymający zapięte, chociaż są też inne wyjaśnienia tego słowa, że jest przebiegły, taki właśnie bystry, czy wręcz jest taki chytry. Ale raczej podajemy to pierwsze wyjaśnienie słowa Jakub trzymający zapięte. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. I teraz czytamy dalej. A gdy chłopcy wyrośli, już przechodzimy do tego bardziej obrazu, gdzie będzie ten konflikt zarysowany. Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. No i to jest ciekawe zdanie. Izaak miłował jednego, a Rebeka miłowała drugiego. Na pewno nie jest tak, że skoro miłował Ezawa, to nie miłował Jakuba, pewno go też miłował. Tak samo z Rebeką. Pewno miłowała Jakuba i miłowała Ezawa, bo obaj chłopcy to byli jej dzieci i to jest normalne, ale jakoś tak się stało, że ten młodszy Jakub do niej bardziej przystawał, a ten starszy przystawał bardziej do ojca. Tylko ciekawy jest powód, dlaczego miłował Izaak Ezawa. Bo lubił dziczyznę. No tak jest napisane. Bo lubił dziczyznę. Czyli według ciała na to spojrzał. Otóż Izaak był myśliwym, nie Izaak, Ezaw był myśliwym, takim człowiekiem z pól, biegłym w tym strzelaniu z łuku, taki właśnie wojownik. No to może imponować ojcu. Taki właśnie, ale mam takiego syna bystrego. Jeszcze upoluje, zadowoli moje te... Bo przez żołądek do serca mężczyzny jest takie przysłowie. Widocznie wtedy też działało. Tak? To jest ważna sprawa dla mężczyzn. A ten drugi synek to był taki właśnie domator. Miłośnik namiotów, mieszkał w namiotach. No tamten też w namiotach mieszkał, ale on raczej tutaj był w otoczeniu domowym. Zajmował się wypasaniem bydła, a nie polowaniem. Taki przy mamusi bardziej. Mama go miłowała bardziej niż tamtego. No więc taka jest ich charakterystyka w Biblii. Powiedzmy taka wstępna charakterystyka, bo jeszcze jest i dalsza charakterystyka, gdzie Pan Bóg na przykład rzuca gromy w stronę Ezawa i mówi, że go nienawidziłem. Ale to później. No więc teraz dojdziemy do tego momentu, gdy jest opis o tym sprzedaniu pierworodztwa. W ogóle ciekawa jest ta historia. Ja ją odczytam. Ona zawarta jest tutaj w kilku wersetach, ale wydaje się, że jest ten opis bardzo skrótowy i wiele elementów ważnych do zrozumienia tej trudnej sprawy jest tutaj pominiętych. Czytamy tak. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy. Tu jest gra słów Ezaw i czerwona potrawa, bo Ezaw też czerwony. Bo jestem zmęczony. No nic dziwnego. No. Przyszedł brat, ten ma jedzenie, no to podziel się. A cóż byłoby za problemem dla Jakuba? Proszę, masz miskę, ja mam drugą, jemy razem. A nie, on tak nie postąpił. No prawda, że normalnie brat by powiedział, to ja mam talerz, ty masz talerz i jemy i ty jesteś głodny, ja cię najem. A on próbował wykorzystać to w jakimś takim dziwnym celu. Bo co się dalej dzieje? Na to rzekł Jakub. No, głodny jesteś, rzekł Jakub. Sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. No takie wydaje się zaskakujące postawienie sprawy. Tu jesteś głodny, dobra, przychodzi z pola, a ja wykorzystuję taką ważną rzecz. Mówię, no nakarmię cię, ale ty mi musisz sprzedać swoje pierworodztwo. To nie brzmi dobrze, bracia i siostry. I ten Jakub tutaj nie jest pokazany, przynajmniej jeśli tak się dosłownie to rozumie, w takim dobrym świetle, bo wydaje się, jakby czyhał na okazję. I zdarzyła się, głodny brat przyszedł z pola. Ale z drugiej strony mamy Ezawa, który mówi tak. Oto jestem bliski śmierci. Mnie to trochę rozśmiesza to zdanie. No jak można być bliskim śmierci, jak się tam przyszło głodnym z pola? No spróbujmy iść, nawet nie jeść dzień, dwa, no już jestem bliski śmierci. No się tak szybko nie umiera bez jedzenia. A on jest bliski śmierci, mówi o sobie. Cóż mi po pierworodztwie? No, to dziwna sprawa, bracia i siostry. Pierworodny to był ktoś w rodzinie. To nie było dzisiaj, czy pierworodnym ktoś jest, czy nie, to ma małe znaczenie. Nie wiem, jak w tych rejonach Polski, ale tam, gdzie ja jestem, z Gdańska, tam w ogóle nie miało to znaczenia. Czy teraz we Wrocławiu? No, nie widzę takiego problemu. Ale w kulturach wschodu bycie pierworodnym, zresztą Biblia o tym mówi w kilku miejscach, miało wielkie znaczenie. On dziedziczył lwią część majątku, ten pierworodny, i dziedziczył spuściznę duchową rodziny, czyli obietnice, które były udzielone Abrahamowi, Izaakowi, no i przypadałyby komu? Ezawowi, bo był pierworodny. No mówię, a cóż mi po tym? To niezbyt korzystnie stawia, w niekorzystnym świetle stawia Ezawa. Bo Ezaw zamiast powiedzieć, dobra, hola, głodny jestem, ale od mojego pierworodztwa to ty się, mój braciszku, kolego, dobry, odłącz, bo to są moje przywileje. Widocznie on je nie za bardzo poważnie traktował i wszedł w tą pertraktację. No umieram, głodny jestem, sprzedaj mi pierworodztwo, a co na to Jakub? Jakub jest zaskoczony, to jak powiedział, bracia i siostry. Zobaczcie. A Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw. Bo widzi, że ten się zgadza na taką sytuację i nie chce jakby dać wiary. No to chce słowa przysięgi. A ponoć w tamtych czasach, jak ktoś przysiągł, to tak jak jest napisane, że przysięga między ludźmi kończy spory. Jest napisane? W Nowym Testamencie jest. No w naszych czasach to już nie działa, dlatego że ludzie nie mają honoru. Ale kiedyś słowo, jak jeszcze mój ojciec powtarza, słowo było droższe niż pieniądze. Jak dał słowo, to seppuku musiał popełnić, gdyby nie dotrzymał. I w tamtych kulturach tak samo było. Ale nie obowiązywało to Ezawa, bracia i siostry. Bo on chętnie przysiągł, a potem przyszedł po pierworodztwo do ojca, jak pamiętamy, i miał to, że przysiągł, że sprzedał, to też miał sobie za nic. No i teraz tutaj jest taka rzecz, takie pytanie. Wtedy Jakub, dokończę jeszcze czytowanie, wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. Tu jest komentarz biblisty, biblijny Boga. Tak wzgardził pierworodztwem. Zwróćcie uwagę, że nie jest napisane, że Jakub jadł i pił, tylko Ezaw jadł i pił. No i dla mnie ten opis, być może jakiś ułomny jestem, no on jest taki niekompletny. Bo wydaje się, że zaatakował ten dobry Jakub, którego Bóg potem błogosławi, chwali, mu przekazuje wszystko, i Abraham, i Izaak go chwali, zaatakował tego głodnego brata, zamiast się z nim podzielić, po prostu jakoś go podstępem próbuje pozbawić jego przywilejów. Ale ta sprawa chyba w oczach Bożych tak nie wyglądała. Nic tu więcej nie jest napisane i teraz trzeba się czegoś domyśleć. No i to domyślenie, z domyślaniem przychodzi pewna pomoc w tym domyślaniu, bo znalezione to zostało w strażnicy numer 4722. Jakub i Ezaw w Nowym Świetle. Widocznie 4722 to też są już lata dosyć późne. Akurat nie wiem, które, ale to jakiś, nie wiem, 10 rok, 12. Widocznie braci w Paruzji też ten problem nurtował, no, że to jest takie dosyć nieczytelne. Jakub tu nie jest dobrze przedstawiony, bo jest taki wyłudzacz, podstępny. Ale jest taki właśnie krótki artykulik, który rzuca pewne światło na zwyczaje w tamtych czasach. Ja właśnie teraz to streszczę i myślę, że to jest pewien klucz do zrozumienia tej sytuacji. Otóż tam w tym artykule 4722, krótki, kto ma, może sobie to szybko przeczytać, jest opisane, że jakiś tam podróżnik na Bliskim Wschodzie będący powrócił i zaobserwował, że w tamtych kulturach pierworodny ma wyjątkowe znaczenie w rodzinie, to my wiemy, żadne zaskoczenie, ale że jest pewien ciekawy zwyczaj dotyczący pierworodnego, jego zachowania w dzień urodzin jego przodka. Że w dzień urodzin przodka, na przykład w dzień urodzin Izaaka, tak przenosząc to na tą naszą sytuację, albo w dzień urodzin dziadka, na przykład Abrahama, jeszcze wtedy żył, być może żył, pierworodny ma po prostu pościć. A reszta domowników ma święto, gdzie mogą się objadać, czyli obżerać, mówiąc Nowym Testamentem. Więc Ezaw musiał pościć, zakładając, że to tło coś wyjaśnia. Ja próbuję to tą drogą wyjaśnić. Przychodzi Ezaw z pola, wie, że jest pierworodny, wie, że są urodziny, powiedzmy, dziadka, i musi pościć. A on mówi, nie będę pościł, bo jestem głodny. I to stawia tą sprawę w zupełnie innym świetle. I teraz Jakub, wiedząc, że Ezaw musi pościć i słyszy jego żądanie o pokarm, mówi, czy tobie się coś w głowie nie pokręciło? Ty nie chcesz swego pierworodztwa? Chcesz je stracić? Musisz pościć. Co mi po tym pierworodztwie? Czyli lekceważy sobie, zresztą napisane, że wzgardzi. No to wtedy wykorzystuje tą sytuację ten, który pragnie tych przywilejów, bo Jakub cały czas próbował, cały czas pragnął tej duchowej spuścizny po swoim ojcu. I mówi, skoro tak się sytuacja przedstawia, że ty sam jakby wyrzekasz się tej sprawy, bo nie chcesz dochować tradycji i chcesz się obżerać w dzień, gdy powinieneś pościć jako pierworodny, to sprzedaj mi to pierworodztwo, ja będę pościł. Proszę bardzo. Przysięgnij. Przysiął. No i transakcja się dokonała. Od tej chwili tamten pościł, a ten zjadł i wstał i poszedł. Ale według tej umowy prawowitym pierworodnym już nie jest Ezaw, bracia i siostry, tylko jest Jakub. Czy w takim świetle tej dodatkowej informacji ze strażnicy postępowanie Jakuba wygląda na podstęp? Nie wygląda na podstęp. Czy wygląda na wyłudzenie? Nie wygląda na wyłudzenie. A raczej ta jego prośba o potwierdzenie przez przysięgę była takim znakiem w kierunku Ezawa, powstrzymaj się od tego. Ja to tak rozumiem. A Ezaw mimo to mówi, nie, ja mam, tak już naszym językiem mówiąc, te wszystkie obietnice Boże to są jakieś tam, do dziadka coś Bóg mówił, do taty coś Bóg mówił, a do mnie nikt nic nie mówił, Boga może nie być. A co tam Bóg? Tak może być rozumiane na przykładzie tych synów Jakuba, o których czytałem, że każdy miał figurkę u siebie. Mimo, że powinni być czcicielami Boga prawdziwego, tak? To każdy z nich miał bożka. Tak samo mógł postępować Ezaw. Dokładnie tak samo. On nie słyszał Boga bezpośrednio. Jakub słyszał. ale to dopiero później. No i gdy ta transakcja się dokonała, ten odszedł najedzony, zadowolony, już nie umarł, bo przecież został posilony soszewicą, a w prawa pierworodnego, mili bracia, wszedł Jakub. Biblia mówi coś o Ezawie bardzo nieprzychylnie. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w 15 wierszu. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś gorzki korzeń, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni, i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać je z powrotem, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca nawet na nawrócenie, choć go ze łzami szukał. No po nie w czasie, powiedzmy. No więc Biblia usankcjonowała tą sprawę i Bóg ją widzi w pozytywnym świetle. I tutaj jakby żadnego oskarżenia przeciwko Jakubowi Bóg nigdy nie wysunął, przeciwko postępowaniu Jakuba. Przeciwnie, wysunął oskarżenia przeciwko postępowaniu Ezawa, że nie powinien tak postępować. Ale było to wszystko przewidziane, zanim się oni urodzili, bo było powiedziane, że ten starszy będzie służył młodszemu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 9 rozdziale rozwija tę sprawę, bo to jest sprawa wyboru, mówi, wolnej woli. 9 rozdział warto poczytać dla uzupełnienia. A teraz ta druga kwestia. Mijają lata, mili bracia i siostry. Izaak się zestarzał. W międzyczasie Ezaw się ożenił 2 razy. Wziął sobie za żony córki z rodu Ismaela. Gdy się ożenił, miał 40 lat. To zobaczcie. Ezaw 40 lat. Jakub 40 lat, a Izaak wtedy miał, i teraz sięgam do ściągi, 100. Tak, żebyśmy złapali chronologię. 100 lat ma Izaak, 40 ma Ezaw, 40 ma Jakub, i jest napisane, że gdy miał 40 lat, pojął sobie za żony córki synów Ismaela, które bardzo uprzykrzały życie Rebece i Izaakowi. To też jest w Biblii napisane. Czyli wziął sobie, można powiedzieć, ogólnie poganki, które no, nie szanowały teściów. I dopiero po tym akcie, jakiś czas po tym akcie, jest mowa o tym błogosławieństwie. Czyli między sprzedaniem pierworodztwa a błogosławieniem przez Izaaka minęło sporo czasu. Nie wiadomo ile, ale prawdopodobnie ta scena ze sprzedaniem pierworodztwa miała miejsce wtedy, gdy oni byli jeszcze chłopcami. Jeśli by miało być tak, że jeszcze Abraham żyje, bo na cześć tego, załóżmy, dziadka miał pościć pierworodny, to nie mogli mieć więcej niż 15 lat, bo wtedy, gdy mieli 15, to umarł Abraham. Załóżmy, że chodzi o urodziny nieżyjącego już praprzodka, też tak mogło być, bo to mogli mieć po 20, 25, 30, no na pewno nie więcej niż 40, ponieważ gdy 40 lat mieli, no to już był żonaty i przyszła sprawa błogosławienia. No więc, bracia i siostry, przechodzimy teraz do tego drugiego obrazu, tej ciekawej sytuacji zamiany przed Izaakiem. O tym mamy opisane w 27 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Czyli jeden problem próbowaliśmy zneutralizować, że Jakub nie jest oszustem, nie oszukał swego brata, nie wyłudził, tylko jakby między świadomymi ludźmi ta transakcja została dokonana. A 27 rozdział mówi, zaczyna się tak: a gdy Izaak się zestarzał i oczy jego osłabły, także nie widział, wezwał Ezawa, starszego syna swego. I co ten starszy syn jego powinien wtedy mu powiedzieć? Mój drogi ojcze, bardzo mi przykro, mimo że mnie miłujesz, mimo że lubisz dziczyznę, to ja już nie jestem pierworodny, bo ja sprzedałem ten cały kapitał temu młodszemu mojemu bratu za miskę soczewicy. No ale nic takiego się nie stało. I Eza wcale nie zamierzał się tłumaczyć, tylko on chyba uważał, że tamta transakcja jest po prostu nieważna. Bo przyszedł tak jak po swoje. Wzywa go ojciec, a on mówi: oto ja. I rzekł: oto się zestarzałem i nie znam dnia śmierci swojej, więc idź weź teraz sprzęt swój, kołczan, łuk, wyjdź w pole, upoluj mi zwierzynę, przyrządź mi smaczną potrawę. No, ciekawy ten wątek z upodobaniami kulinarnymi naszego praojca. Potrawę, którą lubię, i przynieś mi, abym jadł, gdyż chcę ci pobłogosławić. No i wykonał to Ezaw. Zamiast powiedzieć: nie tata, to już nie ja, bardzo mi przykro. Poszedł w pole, poszedł na to polowanie, to jakiś czas musi zająć, no ale Rebeka słyszała tą rozmowę. Czy słudzy jej donieśli o tym? I widać z tego, że Rebeka dobrze była wtajemniczona w te wszystkie sprawy, jakie miały miejsce między jej synami, bo zaraz miała rozwiązanie tej kwestii. Prawdopodobnie pamiętała tą obietnicę, że starszy będzie służył młodszemu. Nie wiedziała, o co chodzi, ale chyba wyczuwała, że tu chodzi o jakiś rodzaj pierwszeństwa w błogosławieniu. I być może, a ja jestem raczej przekonany wewnętrznie, że Jakub nie miał zbyt wielu sekretów przed swoją mamą, skoro takie zażyłe relacje między nimi były, że mama dowiedziała się o tej sytuacji, ale ojciec na pewno się nie dowiedział. Zresztą, bracia i siostry, to dla ojca mogłoby być bardzo trudne, bo skonfrontowałby swoją wielką miłość, którą obdarzył swego pierworodnego, z jego niewdzięcznością. A więc może próbowali oszczędzić, a może jako ludzie wschodu nie są zbytnio chętni do mówienia otwarcie, co się dzieje, tylko takimi różnymi drogami, kluczą. Nie tak jak Europejczycy, nie mówią wprost, używają obrazów, przenośni, figur. Tak cały Stary Testament jest napisany i w tym przypadku też tutaj tak było. Gdy Rebeka dowiedziała się o tym, nie przyszła do Izaaka, nie powiedziała mu: mężu mój, panie mój, musisz pobłogosławić Jakuba, bo Ezaw się sprzeniewierzył. Tylko robią tą całą, bym powiedział, maskaradę, przebierają się za kogo innego i tam ta sytuacja występuje. Być może to w ich kulturze jest dopuszczalne, no dla nas trochę dziwnie wygląda, ale pamiętamy te opisy, na przykład jak Abraham chciał kupić grób dla swojej żony, jak na polu z Chetytami pertraktował, mówi, że zapłaci, a oni mówią: weź za darmo. No i ta pertraktacja doprowadziła do tego, że zapłacił więcej niż się należało. No ale tak te interesy się z nimi ponoć na Bliskim Wschodzie w tamtych czasach, no i teraz też, jak ktoś był w Izraelu i na przykład był u Araba w sklepie i nie targował się, to Arab miał mu za złe. Jak chciałeś po prostu zapłacić tyle, on chciał, to nie ma. Musi się targować. No takie zwyczaje. No u nas nie do pomyślenia, ale tam widocznie tak. No wracając do tej sytuacji. Mamy bardzo przemyślaną intrygę tutaj. Bo Jakub jest taki trochę tutaj strachliwy i on nie odważył się do ojca pójść i powiedzieć: tak, to ja jestem, bo mówi: przecież on mnie rozpozna. On już nie widział, więc nie rozpozna twarzy, ale przecież tamten mój brat ma włosy. I to on wyjaśnia swojej mamie: mamusiu, ale mój brat ma włosy. Nic się nie martw, mówi mamusia, tylko dwa koźlątka przynieś ze stada, ja mu zrobię taką potrawę, załatwimy to. Przyniósł, ugotowała i ubrała tego swojego syna w jakieś miękkie skóry koźlęce. Czyli szyja była, ręce całe, nie wiem jak to było, no ale tak to jest opisane. No i mówi: bierz potrawę i idź. W tym czasie tamten poluje zawzięcie, tak? Ten pierworodny, były pierworodny. A prawdziwy pierworodny idzie, prawdziwy, bo kupił legalnie i tak dalej, idzie do ojca z trzęsącymi się nogami, bracia i siostry. Bo co będzie, gdy mnie rozpozna? I on stawia tu pytanie, a jak gdy mnie rozpozna, to co? Będzie mnie miał za oszusta. Czyli on teraz, gdy szedł w tej sierści, nie czuł się oszustem. To też jest ważne zauważyć. No, ale bracia i siostry, matka mówi mu, wszystko będzie dobrze. I wszedł. I co się dzieje? Taka rozmowa. Już przyszedłeś? Mówi, tak szybko? I za, bo on nie widzi, on tylko słyszy, że ktoś jest. No tak się zdarzyło, że już mam to upolowane. Tak szybko? No tak się stało, że tak szybko. No to podejść tu bliżej. I takie pertraktacje. I on tak coś, ten Izaak nie do końca jest przekonany, z kim ma do czynienia. Albo chciał się wielokrotnie upewniać, bo to, zwróćcie uwagę, tam klamka zapadła. Jak dał błogosławieństwo, to już koniec. Dla nas to dziwne, no drugi raz by pobłogosławił komu innemu, ale tak widocznie nie można było. Jedno błogosławieństwo i koniec. No i na końcu mówi się, no zbliż się do mnie. Pocałuj mnie. Ten go pocałował, a ten go powąchał. Tak, tak to było. I o, tak czuję woń syna mego Ezawa, woń pól. Bo mamusia ubrała go w najlepszą szatę tamtego brata. Przebiegła była kobieta. Za mało skóry. Dotknął, mówi, o, włosy są w porządku, tak? Ale jeszcze woń. Mówi, ręce Ezawa, ale głos Jakuba. To Izaak mówi. To wyobraźcie sobie, w jakim napięciu był sam Jakub wtedy, tak? No zaraz dojdzie do katastrofy. On mnie rozpozna. Dobrze, że nie uciekł. Wytrwale stał. W końcu powąchał go i się przekonał. I pobłogosławił. No niesamowita rzecz. Ale to jest jakby według woli Bożej wszystko, bracia i siostry. Dlaczego tak sądzimy, że to jest według woli Bożej? Dlatego, że przepowiednia taka była, że ten starszy będzie służył młodszemu. No i Bóg w ogóle nie potępił tego zachowania. Teraz próbujemy zrozumieć, czy to jest oszustwo, czy nie, że mu nie powiedzieli. No i jednym z możliwych rozwiązań jest takowe, że my, Europejczycy, chociaż mamy inną mentalność, też postępujemy w podobny sposób, chociaż nie tak bardzo kluczymy. Bo na przykład, gdy mamy kogoś w rodzinie chorego nieuleczalnie i gdy on pyta, jaki jest mój stan zdrowia, to co mu mówimy? Tak, dwa dni ci dał lekarz. No nie mówimy tak, nie? Co mówimy? No mówimy wszystko, żeby mu nie powiedzieć. A czasami mówimy mu nieprawdę. No tak i można wtedy nas oskarżać o kłamstwo? To była prawdopodobnie, to w tym artykuliku w Strażnicy też jest taka myśl wyrażona, próba oszczędzenia Izaakowi cierpienia z powodu tego, że zawiódłby się na swoim Ezawku, bo go kochał. Podobnie my w ten sposób mówimy o tym, że tutaj nie ma jakby, nie są złamane zasady etyczne, że to jest jakby do przyjęcia, przynajmniej w tamtych czasach. Może w tych naszych tutaj już by nie było, ale w tamtych czasach był to sposób działania, który, bracia i siostry, nie był odbierany jako fałszerstwo czy taka jakaś nieuczciwość. Skąd my to wiemy? Możemy się domyślać na przykład z reakcji Izaaka, bo przecież ta sprawa ma dalszy bieg, on mu pobłogosławił, wszystko pięknie i Jakub odszedł. No i tatuś niewidomo odpoczywa, za chwilę przychodzi, już jestem, mówi, błogosław mi. Kto ty jesteś? Pyta. Ja tu jestem syn Ezaw. A tamten to kto to był? I się strasznie zatrwożył wtedy Izaak. No i wyszło szydło, jak to mówią, z worka. I ten płacze, mówi, daj mi drugie błogosławieństwo. A ten mówi, no, nie mam. Ale coś mu tam powiedział, tak jakby, że będzie co prawda poddany Jakubowi, ale jak się dobrze tam będziesz starał, to zrzucisz jarzmo z niego, jego ze swego karku. Co się ostatecznie stało, bo żyli jako niezależni ludzie. Ale chwilę potem Ezaw zapałał nienawiścią do Jakuba i mówi, jak tylko mój ojciec umrze, to ja go zabiję. Było tak? Było. Ale to dziwne, bo przecież on sprzedał to pierworodztwo, nie powinien się czuć wcale oszukany. Być może czuł się zawiedziony, że dwa razy nie oszukał Jakuba. Bo pierwszy raz składał przysięgę i nie chciał się z niej wywiązywać, a drugi raz chciał sięgnąć po błogosławieństwa, które do niego nie należą. tylko do Jakuba, a tu Jakub go przechytrzył. No i co? Ja go zabiję. Matka to słyszy i mówi tak. Musisz uciekać, bo w jeden dzień nie chcę stracić was dwóch. Bo straciłaby, ten by nie żył, a ten byłby mordercą, no to te relacje też nie byłyby za dobre, bracia i siostry. I teraz co się dzieje dalej? Przychodzi i jakąś tą sprawę chce rozegrać Rebeka z mężem. Tam nie ma żadnego pytania, co to się stało, że ten przyszedł w sierści, jak to się stało, i żona się nie tłumaczy, tylko mówi tak. Wiesz co, mój mężu, jeśli Jakub weźmie sobie żonę z tych ludów, powiedzmy w domyśle jak Ezaw, to ja tego nie przeżyję. No bo te dwie już tam wystarczająco jej tam, te poganki, Ismaelitki, uprzykrzyły życie. I wtedy mówi tak. Izaak pójdzie do domu twojego brata. O to jej chodziło w gruncie rzeczy, czyli posterowała Izaakiem. Bo ona chciała go wyprawić, tylko żeby to miało pozory legalności. Uciekaj przed bratem. I mówi do ojca, wyślij go tam. No i to się stało. I nie ma żadnego aktu wrogości, bracia i siostry, w oczach czy w słowach Izaaka wyrażonego w kierunku Jakuba. Mógł powiedzieć, oszukałeś mnie, ty oszuście, wynoś się tam do Labana i siedź tam. Nie ma nic takiego. On to jakoś przyjął, nie wiem, bo to nie jest opisane, ale nie robi żadnego wyrzutu. Przeciwnie, udziela mu błogosławieństwa na drogę. Tam jest piękne błogosławieństwo wyrażone, tak jakby się nic nie stało. Idź, rozmnażaj się, tak dalej, i tak dalej. No i poszedł. No i po latach, jak wiemy, Jakub miał swoje problemy. Tam u tego Labana też został oszukany nieźle. Może to jednak jakaś lekka taka jest, no, sprawiedliwość dziejowa, że raz za jedną żonę, raz za drugą, raz za owce, w sumie 20 lat. I po tych 20 latach Bóg go wezwał do domu. No i rozgrywa się ta wspaniała scena, która bardzo wzrusza, gdy się ją czyta, gdy on się boi Ezawa, gniewu Ezawa. Ale minęło 20 lat od tego aktu. To i Ezaw okrzep w swojej dzikości, tam już był dorobiony, miał stad mnóstwo, ileś tam ludzi, chyba 400, jak dobrze pamiętam, który mi dowodził tam, nie wiem, co robiąc na tych stepach. To była armia ludzi. On był wodzem, był spełniony. I gdy przychodzi Ezaw, Jakub dzieli ten swój dobytek ogromny, tak to jest opisane, tam te wszystkie poczty, dwa prezenty. Po co mi to, mówi, się w końcu spotkali, objęli się, płaczą, nie? Tak to bardzo piękne jest. Po co mi to, mam wszystkiego dosyć. No ale w końcu przyjął, potem go przymuszał i dalej już potem razem nie mieszkali, bo każdy miał swoje życie, ale nie byli we wrogich relacjach. No, minęła złość Ezawa. No i Jakub mu wyznał wprost, że bardzo się bałem, że mnie zabijesz. Coś w tym stylu jest powiedziane. Dlatego tak to rozdzieliłem, ale też ciekawa rzecz, no, niech zabija tych z przodu, tych zabije tamtych, a może się opamięta, gdy mnie zobaczy. No i bracia i siostry, od tej pory, powiedzmy, jeden żył obok drugiego, tylko ten na stepach, na górze Ezawa, a drugi tutaj w tych namiotach, gdzie mieszkał Izaak z rodziną, już nie żyjący, no jeszcze żyjący, aż do czasu, gdy pogrzebali swego ojca. Gdy Izaak miał 180 lat, to ci chłopcy mieli, no, już wtedy po 120. I spróbujmy jeszcze tylko na koniec uchwycić 180 lat, gdy umarł, a gdy był niewidomy i błogosławił, to był już bardzo podeszły w latach, ale 20 lat ostatnie, co najmniej przed śmiercią, to też nie jest łatwo znaleźć, no ten był u Labana, Jakub był u Labana, więc załóżmy, że Izaak umarł od razu, jak Jakub wrócił, krótko po tym, to co najmniej 20 lat, co najmniej 20 lat, a ja myślę, że ze 40, Izaak był niewidomy jako żyjący człowiek. Tak na marginesie wspominam o tym, żeby też na tego Izaaka spojrzeć z takim szczegółem dodatkowym, że gdy się zestarzał i nie widział, gdy błogosławił, to potem jeszcze co najmniej 20, to z Biblii wynika wprost, a być może o wiele więcej lat, żył w stanie nie mogącym widzieć. No po ludzku jakby należy współczuć, że, no, bo to jest jakiś rodzaj kalectwa. Aż odszedł przyłączony do swoich przodków, mając lat, bracia i siostry, 180. Izaak miał 180, a Abraham miał 175, gdy umarł. Także Izaak 5 lat dłużej żył niż Abraham, a wydaje się, że Abraham taki długowieczny. A to jednak, jak się czyta w Biblii, widać, że Izaak. I tak jak w przypadku ojca Abrahama, przy jego śmierci w poczcie pogrzebowym towarzyszyli mu dwa jego synowie, Ismael i Izaak, tak przy śmierci Izaaka towarzyszyli mu dwa jego synowie, Izaak, Ezaf i Jakub. No i tutaj ta historia się, bracia i siostry, kończy. Wniosek z niej jest taki, czy dalsza część byłaby taka, że dzieło Pana było już realizowane przez tego spadkobiercę faktycznego, któremu Izaak błogosławił, czyli Jakubowi. Z Jakuba pochodzi cały naród izraelski i no i dzisiejszy, powiedzmy, Izrael, a z Ezawa pochodzą ludy niektóre arabskie, Edomici i tak dalej. No więc jeden i drugi to są potomkowie wcześniej jeszcze Abrahama, a potem Izaaka. Potem dzieło Pana przy końcu wieku żydowskiego przeniosło się na nowy Kościół, na Kościół chrześcijański i wybierany jest lud Boży wieku Ewangelii, a przymierze zakonu, no powiedzmy, w swoich głównych zarysach nadal obowiązuje Żydów, ale jest inna droga pokazana do zbawienia. No więc tą historią, kochani bracia, chciałem się podzielić, by tak spróbować tego biednego Jakuba troszkę z tych oskarżeń o niegodziwość trochę go wybronić. I mnie to usatysfakcjonowało, gdy tę notatkę w strażnicy przeczytałem, że tak mogłoby być, że ta cała akcja z pierworodstwem miała miejsce w taki szczególny dzień, w którym obowiązkiem pierworodnego było pościć. I dlatego to jest tak ważne i nieprzypadkowe, że zaproponował mu, skoro nie chcesz pościć, to ja będę pierworodnym zamiast ciebie. Na to oczywiście zgodził się Ezaf i to nazwane jest niegodziwością. Bo to jest wyrzeczenie się naprawdę wysokich przywilejów. No więc kończymy, bracia i siostry, te rozważania z taką myślą, że jeśli Bóg komuś błogosławi, to błogosławi ludziom szlachetnym, uczciwym i takim, którzy są wzorami do naśladowania, a w istocie błogosławił Jakubowi, gdziekolwiek on poszedł i jakkolwiek wrócił. Tak jak poszedł do Labana, błogosławił mu tam, w drodze, w czasie pobytu, w czasie powrotu i potem błogosławił narodowi wybranemu, który powstał z biódr Jakuba. Niech Bóg błogosławi nasze rozważania. Bardzo serdecznie braciom dziękuję za wspólny udział w naszym zebraniu.